Start.
Już?
Już teraz, tak.
Dzień dobry.
Dzień dobry, szanowny panie Rafale. Mnie zdumiewa zawsze ta twoja energia, niezależnie od tego,
moja
co słychać
energia
na rynkach.
Zdumiewa mnie twoja energia, zażartował Jarosław Kuźniar.
Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W tym wydaniu podcastu Ekonomicznie rekordowo wysoka aktywność zawodowa Polaków. Co to oznacza dla rynku pracy? Czy widać na nim choćby zwolnienia w firmach technologicznych? Dlaczego w czasie wysokiej inflacji i niskiego wzrostu PKB bezrobocie w sumie ani drgnie? Co sprawia, że coraz mniej ludzi jest biernych zawodowo? Jak to się ma do, jakby nie było, fatalnej demografii? Zapraszam do audycji, do oceny i do dyskusji. Dlaczego w Polsce nie uda się zwiększyć bezrobocia? Zapytam przewrotnie.
Może się uda, odpowiem przewrotnie.
Co trzeba by było zrobić w takim razie? Skoro przez długie miesiące okazuje się, że słyszymy o kryzysie jednym, drugim, trzecim, czwartym, takiej, drugiej, trzeciej fali, a nagle się okazuje, że oczywiście generalizując, stopa bezrobocia ani drgnie.
Tak, to prawda. Jest cały czas rekordowo nisko. Według ostatnich badań gdzieś tam w okolicach 3%.
Skandal.
I to jest dobrze, że ona jest tak nisko, a nie rośnie dlatego, że przedsiębiorcy nie chcą zwalniać pracowników, nie chcą się ich pozbywać. Pewnie dlatego, trzeba by się było ich zapytać, ale podejrzewam, że w większości odpowiadaliby, że to dlatego, że boją się, że jak tych zwolnią, to potem następnych nie znajdą. Więc lepiej przeczekać trudny okres razem z tymi, którzy są w tej chwili. Co jest dość łatwe w czasach kryzysowych, kiedy mamy wysoką inflację. Być może to jest troszeczkę paradoksalne. Bo wiesz, bo tak naprawdę, jeśli masz w firmie problem z kosztami pracy, to są dwie opcje do wyboru, żeby ten problem rozwiązać. Albo zwalniasz ludzi i wtedy masz mniej kosztów pracy, bo masz mniej ludzi.
Tak.
Albo obniżasz im wynagrodzenie. I wtedy ich nie zwalniasz, ale oni mniej zarabiają. Tylko że
pod warunkiem, że sami nie odejdą z uwagi na obniżone wynagrodzenie.
No właśnie, i ta druga opcja jest niesamowicie trudna do wykonania, bo bardzo rzadko się zdarza, żeby ludzie w jakiejś firmie zgodzili się od tak po prostu, że będą nominalnie mniej zarabiać.
Plus inflacja, bo to już jest mniejszy zarobek.
No właśnie, i chodzi mi o to, że jak jest wysoka inflacja, to można osiągnąć łatwiej w warunkach realnych, bo wystarczy tym ludziom nie podnosić wynagrodzeń i wtedy realnie tak jakby te wynagrodzenia spadały wtedy, prawda? Jak nie ma inflacji, to żeby osiągnąć spadek wynagrodzeń, musisz nominalnie je obniżyć. A w warunkach wysokiej inflacji wystarczy, że nie podnosisz. Wystarczy, że troszeczkę podnosisz, nie w takim tempie jak rosną ceny w sklepach, czyli nie w tempie inflacji. I ten efekt też już jest pozytywny, no bo z drugiej strony przychody w takiej firmie powinny rosnąć, nominalnie powinny rosnąć mniej więcej tak jak inflacja, prawda? Inflacja z tego się bierze, że to przedsiębiorstwo zarabiają coraz więcej, bo to przedsiębiorstwa podnoszą ceny swoich produktów. Na tym polega inflacja. Więc przedsiębiorcy z jednej strony powinni cieszyć się rosnącymi przychodami, a z drugiej strony koszty pracy powinny im rosnąć znacznie wolniej i wtedy jest ten efekt utrzymany. I dzięki temu efektowi, który jest łatwiejszy do osiągnięcia w wysokiej inflacji, nie trzeba zwalniać ludzi. Dlatego bezrobocie nie rośnie.
Tak, choć jeszcze grudzień, listopad to było 2,9-3, teraz jest 5,5 i wszyscy
mówią... Nie, bo mylisz dwie różne miary.
No stopa bezrobocia.
Bo są dwie różne stopy bezrobocia. Znaczy, tak właściwie to jest ta sama stopa bezrobocia, ale możesz ją liczyć
Uwielbiam,
na dwa sposoby.
Uwielbiam, jak mnie wyprowadzasz z błędu, proszę
Na
bardzo.
Dwa sposoby możesz je liczyć. Jedna stopa bezrobocia to jest 2,9-3 właśnie. To jest ta, którą podaje Eurostat i to jest stopa bezrobocia liczona według standardów Międzynarodowej Organizacji Pracy, czyli na całym świecie ją się liczy tak samo. W związku z tym ona jest porównywalna międzynarodowo. Możesz wtedy sprawdzić, jaka jest w Polsce, jaka jest w Czechach, jaka jest, nie wiem, w Bułgarii na przykład.
No i co, jak GUS mówi co innego?
Jak liczysz w ten sposób bezrobocie, to w Polsce też liczy to GUS. GUS liczy w Polsce bezrobocie na dwa różne sposoby. Jeden sposób jest taki, żeby wysłać...
Europejski i polski. Tak?
Tak można powiedzieć, tak.
Czemu i ten nie euro, i ten euro... jednej miary?
Nie wiem, powiem szczerze, bo kiedyś był tylko ten sposób polski.
No tak.
Potem dostaliśmy się do różnych międzynarodowych organizacji i przyjęliśmy ich sposoby i zaczęliśmy mierzyć bezrobocie także w ten sposób przyjęty międzynarodowo. I jakoś chyba nie chcemy się rozstać z tym naszym polskim, bo wszyscy się do niego też przyzwyczaili.
Ale chcesz powiedzieć, że ten nasz ci on jest wyższy niż ten ich?
Tak. Ten nasz, to wynika z tego, na czym polega to badanie. Nasz sposób liczenia bezrobocia bezrobocia jest bardzo prosty, taki techniczny. Po prostu zbieramy dane z urzędów pracy. Jak ktoś chce się zarejestrować jako bezrobotny, musi iść do urzędu pracy. I wtedy urzędy pracy mają dane o tym, ile jest zarejestrowanych. To jest liczba zarejestrowanych bezrobotnych w systemie. I to bezrobocie jest w okolicach 5% w Polsce. Też niskie. Mhm. Natomiast to, co się mierzy w sposób międzynarodowy, to nie jest liczba zarejestrowanych bezrobotnych, tylko to jest liczba faktycznych bezrobotnych. Czyli po pierwsze...
Szara strefa też w to wchodzi, tak?
Dokładnie, wchodzi w to szara...
Słyszałem głos, nie wiem, czy było słychać. Szara strefa. Ja w ogóle słyszałem, że teraz jest taki trend. Żeby? Że się różne rzeczy opowiada szeptem.
No i
to cały podcast może nie dociera wtedy, to prawda. Ale powiedz mi, dlaczego w takim razie...
Bo można jeszcze takie rzeczy. To jest taki trend. No.
Jest. Dźwiękowo rzeczywiście są youtuberzy, którzy na tym zarabiają duże pieniądze.
Tak.
I nigdy nie będą bezrobotni, jak będą w ten sposób dalej kusić swoich słuchaczy. Ale wracając do tej różnicy między tymi, którzy są zarejestrowani, a tymi, którzy są i zarejestrowani, i nie mają roboty, ale się nie zarejestrowali. Bo?
Poczekaj, bo teraz to, żeś mnie zakręcił. Pierwszy sposób, o którym mówiliśmy wcześniej, to jest po prostu liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy. A ten drugi sposób polega na tym, że przeprowadza się sondaż. Znaczy, pytasz ludzi, chodzi człowiek z GUS-u po domach, mówi dzień dobry. Tutaj badanie, to się nazywa badanie aktywności ekonomicznej ludności.
Czy zawodowej? Ekonomicznej.
Ekonomicznej, okay. BAEL w skrócie, czyli aktywności ekonomicznej ludności. I tam są pytania, i to jest sondaż, i w tym sondażu nie ma pytania, czy pracujesz na czarno, tylko po prostu jest pytanie, czy w ciągu ostatnich 2 tygodni wykonywałaś pracę zarobkową. Czyli coś robiłeś, robiłaś i dostałaś za to pieniądze. I jest tak albo nie. I jeśli jest odpowiedź, że nie, bo jeśli jest odpowiedź, że tak, to jest ktoś, kto jest tak zwanym pracującym. A jeśli jest odpowiedź, że nie, to jest oczywiście, to wtedy są kolejne pytania, dlaczego nie i czy w związku z tym tobie to pasuje, czy nie. Tak? Bo są ludzie, którzy nie pracują i nie szukają pracy. I to nie są bezrobotni. Bezrobotny to jest ktoś, kto nie ma pracy, ale chciałby ją mieć i w sposób aktywny jej poszukuje. I jest gotowy ją podjąć. Bo są tacy ludzie, którzy nie pracują, chcieliby mieć tą pracę, ale nagle pojawia się jakaś oferta i się okazuje, że oni nie mogą. Mają nogę w gipsie na przykład, nie? I za miesiąc dopiero. A to jest taka praca, że wymaga 2 sprawnych nóg na przykład. To też trudno uznać za osobę bezrobotną, rozumiem, czyli aktywnie, bo ona nie jest gotowa do tego, żeby podjąć pracę. Nie? Bezrobotny to jest ktoś, kto nie ma pracy, ale jej szuka i jest gotowy, żeby ją wziąć. I to się różni w stosunku do tego, co jest w urzędach pracy. Po pierwsze tym, że w tej grupie mogą być ludzie, którzy nie mają pracy, ale nie ma ich w urzędach pracy, bo się nie zarejestrowali. To może być szara strefa, ale to nie musi być szara strefa. Ja ci powiem, że ja kiedyś też miałem taki epizod między jedną a drugą firmą, że de facto... byłem bezrobotny.
Ale nie poszedłeś się zarejestrować.
A nie poszedłem się zarejestrować.
Nie chciałeś państwa po prostu naciągać na to, żeby cię wspierało.
Nie, wiesz co,
znajdowało dla ciebie zajęcie.
Znaczy byłem przekonany, że i tak za chwilę będę miał zajęcie i nie potrzebuję tej usługi ze strony państwa. Fajnie, że ona jest, ale akurat jej nie potrzebowałem. A po drugie sprawdziłem wtedy z ciekawości w internecie, jakie ja papiery muszę zanieść do tego urzędu, żeby mnie zarejestrował. I się okazało, że ja tam muszę jakieś papiery o tym, że ukończyłem szkoły. Zanieść. I ja nie wiem, gdzie ja mam. Sorry, że teraz z prywatną historią wychodzę. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie mam o różnego rodzaju dokumenty.
Ważne, że pamiętasz, że zdałeś.
Zdałem, tak, ale to było dawno temu i nie wiem, gdzie to jest. Natomiast... Więc nawet jakbym bardzo chciał się zarejestrować jako bezrobotny, to bym nie mógł, bo nie doniósłbym wszystkich papierów. W każdym razie są ludzie, którzy de facto nie wykonują żadnej pracy, są bezrobotnymi, ale nie są zarejestrowani. Natomiast wiesz, gdyby tak było, no to wtedy ta stopa bezrobocia liczona w ten sposób powinna być nawet wyższa, nie? Niż ta z urzędów pracy.
Teoretycznie tak.
Ale jest też druga grupa ludzi, którzy są zarejestrowani oficjalnie jako bezrobotni, ale tak naprawdę wcale nie są bezrobotni, bo pracują. I to jest właśnie szara strefa, między innymi, tak mi się wydaje. Więc jest tutaj dość istotna różnica między jednym pomiarem a drugim, bo ten, mówi się na to oficjalny, według danych urzędów pracy, to jest stopa bezrobocia w okolicach 5%, a ten według badania aktywności ekonomicznej to jest... niecałe 3% w tej chwili, 2,9. I pod tym względem jesteśmy chyba trzecim państwem na świecie. Przynajmniej jakiś czas temu byliśmy na trzecim miejscu. Niższe bezrobocie liczone w ten sposób mają tylko Czesi i Japonia. I nie ma nikogo więcej. Niemcy mają takie samo bezrobocie jak my. Tu jesteśmy ex aequo z Niemcami. Więc generalnie światowe centrum niskiego bezrobocia to są nasze okolice, Polska, Czechy i Niemcy. I Japonia, która od zawsze ma niskie bezrobocie.
Choć wiesz, nieraz już w tym studiu mówiliśmy, żeby poczuć kryzys, żeby zobaczyć recesję, potrzebne jest połączenie pechowych wskaźników, tak? Czyli mamy właśnie inflację i na przykład rosnące bezrobocie. Wiemy, że inflacja, no okej, zaczyna spadać, ale była przez duży czas, długi czas bardzo wysoko i bezrobocie wcale wtedy też nie rosło. Myślę, że ta sytuacja na rynku pracy globalnie, wynikająca z tego, ile ludzi zdolnych do pracy jest, ile ludzi zdolnych do pracy ma to zajęcie, versus demografia, jest w jakimś sensie korzystna dla pracowników dzisiaj, że oni po prostu mogą decydować, co chcą. Mogą cały czas wywierać pewną presję na swoim pracodawcy, bo on, tak jak powiedziałeś na samym początku, nawet gdyby chciał przeprowadzić restrukturyzację, nawet gdyby chciał coś pozmieniać, to nie bardzo jest kim tych ludzi, specjalistów zastąpić.
Chociaż to się zmienia stopniowo i w tej chwili ta presja już jest zdecydowanie mniejsza niż jeszcze rok czy dwa lata temu. Tak przynajmniej wynika z różnych badań, które są przeprowadzane na bieżąco. Natomiast ta relacja pomiędzy gospodarką, poziomem zatrudnienia, a demografią też jest bardzo ciekawa i to fajnie też wygląda w tych danych, które właśnie zostały opublikowane w tym badaniu aktywności ekonomicznej, bo ono dotyczy nie tylko poziomu bezrobocia, ale także wielu innych bardzo ciekawych rzeczy. Jest publikowane raz na kwartał i GUS opublikował dane za czwarty kwartał ubiegłego roku i okazuje się, że w ciągu 2022 roku generalnie populacja ludzi w wieku co najmniej 15 lat, bo te badanie dotyczy, nie bierze pod uwagę dzieci, bo dzieci nie ma na rynku pracy, prawda? Jak ktoś chce pracować, to musi mieć skończone 15 lat. Więc te badania dotyczą ludzi, którzy są po 15 urodzinach już. Łączna populacja tych ludzi w Polsce według tego badania w ciągu ostatniego roku spadła o 85 tysięcy. I to jest demografia, tak? Wymieramy powoli. Ale jednocześnie w ciągu tych ostatnich 12 miesięcy liczba osób, które pracują w Polsce, zwiększyła się o 16 tysięcy. Czyli widzisz, mamy demograficzny spadek i wiemy o tym, bo jest cała masa prognoz naokoło nas, które brzmią absolutnie strasznie, które zmierzają do tego, że za chwilę nie będzie kto pracować. W związku z tym wydajność naszej gospodarki będzie coraz gorsza, będziemy coraz mniej produkować. No kurczymy się. Jeśli kurczymy się ludnościowo, to będziemy się też kurczyć gospodarczo, co oznacza, że będziemy coraz biedniejsi de facto.
W finale, choć to też nie będzie takie przekładalne jeden do jednego, no bo zakładam, że tych ludzi w niektórych obszarach jednak będą zastępowały technologia lub maszyny. Nie? Ale tak jak mówię, no nigdy to nie będzie jeden do jednego. Ale,
a takie
ale
zastępowanie będzie przez technologię lub maszyny oznacza, mówiąc inaczej, wzrost wydajności pracy. I to jest jeden bardzo ważny czynnik, który trzeba uwzględniać. Tak, to prawda. Jest nas niby coraz mniej, ale za to mamy do wykorzystania coraz bardziej zaawansowane maszyny, technologie. W związku z tym, nawet jeśli jest nas mniej, to i tak możemy wyprodukować więcej. W związku z tym to i tak wychodzimy na swoje, nawet z górką. Tak?
To prawda. I tak
to
samo
jest jedno tłumaczenie, ale jest nawet jeszcze lepiej, bo nawet w tym tłumaczeniu mówisz, że będzie nas mniej, ale wyprodukujemy więcej, bo technologia. A te dane pokazują, że jest nas mniej demograficznie, ale na rynku pracy nie jest nas mniej. Na rynku pracy nadal nas przybywa. Liczba ludzi pracujących zwiększa się, pomimo tego, że mamy spadek demograficzny. Dlaczego tak się dzieje?
Chciałem zapytać właśnie, na ile te dane mogą być, tu użyję cudzysłowu, choć w podcaście go nie widać, zaburzone z uwagi na Ukraińców na przykład, którzy przyjechali do Polski. Czy to tam widać?
To słabo widać i to jest jeden z minusów tego badania. Chociaż jeśli chcemy sobie zostawić w nawiasie tych Ukraińców z boku, to można to trochę jako jakąś tam zaletę być może tego badania. To badanie jest przeprowadzane tak, że ono dotyczy przede wszystkim ludzi, którzy mieszkają w swoich mieszkaniach.
Okej. Okay.
Więc to...
Czyli do hotelu, ani do wynajmowanego mieszkania nie
przychodzi. Ma hoteli. Wynajmowane mieszkanie tak, natomiast to badanie pomija takie miejsca zbiorowego zakwaterowania, jak to się mówi, prawda? A akurat Ukraińcy, przynajmniej na samym początku, często w takich miejscach właśnie się znajdowali w Polsce.
To nie? Zostawiając ich na chwilę.
A poza tym jeszcze jest druga sprawa. To badanie jest przeprowadzane twarzą w twarz przez człowieka z GUS-u po polsku, więc jak ktoś słabo zna polski, albo dopiero co przyjechał i generalnie jest trochę wystraszony i zagubiony, no to nie będzie rozmawiał z urzędnikiem, bo nawet nie wie, o czym ma z nim rozmawiać. Siłą rzeczy Ukraińcy najczęściej odmawiają udziału w takich badaniach i inni cudzoziemcy.
To jest wątek, który się zaczął od pytania, dlaczego jest nas więcej na rynku pracy. To zostawiając
to
Ukraińców, dlaczego?
Bo to jest najciekawsze właśnie. Dlaczego? Dlatego, że już mówiłem wcześniej, że mamy pracujących, mamy bezrobotnych, ale jest też grupa ludzi, którzy nie pracują i nie szukają pracy. I oni się nazywają bierni zawodowo. I ich mamy w Polsce ponad 12 milionów. 12 milionów Polaków jest biernych zawodowo.
Czyli nie chcą.
Nie szukają nowej pracy, nie chcą i nie pracują. To jest bardzo duża liczba, ale już od razu pragnę uspokoić. Zdecydowana większość z tych ludzi to są po prostu emeryci. Nie będziemy oczekiwać od emerytów, że będą szukać nowej pracy.
Jeszcze nie.
Nie po to idziesz na emeryturę, żeby szukać nowej pracy.
Nie, ale zobacz, od tych emerytów, takich emerytów już z papierami na to, no to nie. Natomiast wydaje mi się też w kontekście właśnie technologii czy maszyn, że ta demograficzna sytuacja będzie wymuszała to, że ludzie, którzy do tej pory myśleli sobie, dojdę do 50, dojdę do 60 i koniec, być może nie będą tego końca widzieli. Być może będą musieli, to już we Francji coraz głośniej się o tym mówi. Myślę, że w Polsce przyjdzie czas, że też się o tym będzie mówiło, że ta emerytura to będzie coś, co będzie się raczej odsuwało w czasie, niż przybliżało w czasie, mimo politycznych obietnic, bo właśnie demografia, ale też stan kasy prywatnej w momencie, w którym ta emerytura zostanie osiągnięta po prostu.
Tak, to jest jeden czynnik. Wyciągnąłem sobie dane z tych badań ostatnich i wśród tych biernych emeryci to jest 51,5%, czyli ponad połowa ludzi wskazuje, że jest biernych zawodowo, bo jest na emeryturze, a kolejne 22%, czyli też dużo, tutaj powód bierności na rynku pracy to jest nauka, uzupełnianie kwalifikacji, czyli są studenci przede wszystkim. No i też tam maturzyści, tak? No bo to jest ludność od 15 roku życia. Jak ktoś ma 17 lat, to jeszcze jest w szkole. To też rzadko się zdarza, żeby 17-latek już pracował zawodowo. Więc ogromna większość z tych biernych to są albo emeryci, albo uczniowie, czy też studenci. Natomiast jest też cała reszta ludzi i GUS wylicza, że biernych zawodowo w wieku produkcyjnym, czyli od 18 roku życia do 60 w przypadku kobiet i 65 w przypadku mężczyzn, bo tak mamy ustawiony w tej chwili wiek emerytalny w Polsce, że tych ludzi jest dokładnie, w ostatnim kwartale ubiegłego roku było 3 miliony 927 tysięcy. I ta liczba spada sobie regularnie, bo na początku 2021 roku, czyli dwa lata temu, to było prawie 4,5 miliona. Rok temu to było 4 miliony 100 tysięcy, teraz jest 3 miliony 900 z groszami. Ale można traktować te osoby jako taką rezerwę na rynku pracy. Cała polityka państwa powinna polegać na tym, żeby aktywizować tych właśnie ludzi. Oni są w wieku produkcyjnym, oni mogliby pracować, tylko trzeba jakoś tak zrobić, żeby mogli faktycznie, żeby chcieli. Niektórzy z nich to są osoby chore po prostu, poważnie chore. Wiadomo, że ta liczba w związku z tym nigdy nie spadnie do zera. Zawsze będą jacyś tam bierni zawodowo w wieku produkcyjnym, ale to nie musi być prawie 4 miliony ludzi. I tak jak mówiłem na początku, populacja osób, które mogą pracować w ciągu ostatniego roku, spadła o 85 tysięcy, a liczba pracujących wzrosła o 16 tysięcy. Natomiast liczba biernych zawodowo w ciągu ostatniego roku spadła o 100 tysięcy. Więc dlaczego wzrosła liczba ludzi pracujących? Dlatego, że część tych biernych zawodowo przestała być bierna po prostu, prawda?
To jest też dobre. Myślę, i powinno być właśnie zadaniem.
I to powinno nam neutralizować. Przepraszam, że ci jeszcze wejdę w słowo. To właściwie to jest podsumowanie. Przez jeszcze jakiś czas, nie wiem jak długi, ale myślę, że to jest jeszcze wiele lat, bo to są prawie 4 miliony ludzi, jeszcze przez wiele lat ci ludzie, aktywizując się powoli, powinni nam neutralizować zły wpływ demografii na rynek pracy. Czyli nas będzie, nas Polaków, będzie stopniowo pewnie coraz mniej, bo liczba urodzeń i liczba zgonów wygląda w sposób nieubłagany i tego się chyba nie da zmienić w żaden sposób w najbliższym czasie.
Częściej umieramy niż rodzimy, tak?
Dokładnie, więc liczba Polaków będzie się zmniejszać, ale liczba Polaków aktywnych na rynku pracy nie będzie się zmniejszać, będzie rosnąć jeszcze. A do tego jeszcze imigracja. Oczywiście to jest zupełnie osobny temat.
Tak, i go dzisiaj nie poruszamy, natomiast myślę sobie o tym rynku pracy. Zobacz, kiedyś to było łatwo powiedzieć, masz pracę czy nie masz pracy. Dzisiaj bardzo szybko trzeba sobie zadać pytanie, ale jaka to jest robota? Nawet jak popatrzymy po naszym środowisku dziennikarskim. Nie? Kiedyś trzeba było umieć coś ładnie napisać. Dzisiaj trzeba coś umieć ładnie nagrać. I tych kompetencji przeróżnych...
Niektórzy nagrywali też dawno temu.
To prawda. Ale tych kompetencji przeróżnych u ludzi musi być coraz więcej. Tak, myślę sobie też o tych, którzy, no dobra, są bierni zawodowo, jak to ładnie powiedziałeś, cytując statystyki, ale jak odejść od bierności, czyli czym się zająć, albo czym będę musiał się zajmować w przyszłości, to jest dzisiaj pytanie, na które nawet wielu nie jest w stanie znaleźć sobie odpowiedzi. Nie bardzo wiadomo, kto będzie potrzebny, w jakich obszarach, albo być może znamy obszary, ale jakie kompetencje w danym obszarze będą wymagane za lat 5, 6 czy 10. To jest bardzo trudne dzisiaj. Plus też nie dotknęliśmy i te dane jeszcze tego, myślę, też nie pokazują całej tej sfery technologicznych zwolnień, które dzisiaj się odbywają globalnie. Jak popatrzymy sobie na największych, no
bo
to są...
Bo w Polsce na szczęście mieście jeszcze ich nie ma tak dużo.
Zwolnień, być może, ale tak. Ja myślę, że one powinny, takie plotki po mieście chodzą, że to jest marzec i początek drugiego kwartału także, a mówi się przecież o tym, że Polska jest takim zagłębiem mistrzów technologii, czyli wszystkich utalentowanych ludzi, którzy potrafią w kod, potrafią w oprogramowanie, że jeżeli giganci zwalniają kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy ludzi, to to też będzie prędzej czy później widoczne także w Polsce, choć jasne, zdaję sobie sprawę, że jeśli mówimy o, nie wiem, 20 tysiącach zwalnianych pracowników dużej korporacji technologicznej w skali świata, no to jeżeli w Polsce będzie to odpukać jakiś tam procent, to pewnie to nie będzie bolało całego wyniku stopy bezrobocia, ale jednak powinno być widoczne.
Tak, chociaż też sobie z drugiej strony myślę, że spora część, akurat jeśli chodzi o dział IT, to spora część ludzi tam pracujących to są działalności gospodarcze chyba też, nie?
Różnie bywa. Myślę, że z talentami to jest tak, że możesz być zatrudniony w ten sposób. To może być też specjalny kontrakt, to może być też takie rozwiązanie, które daje ci pewną współwłasność akcyjną firmy, tak żeby móc cię przetrzymać.
Możesz być na działalności i dostawać bonusy w akcjach. Mam takiego znajomego, który pracuje w amerykańskiej znanej korporacji technologicznej i pracuje siedząc w domu tutaj w Polsce. Może dwa razy w życiu był tam w Dolinie Krzemowej i dostaje bonusy w akcjach, więc... I tak sobie myślę, że może okaże się tak, że my jesteśmy na samym końcu tego łańcucha ludzi do zwolnienia, bo pewnie jeśli firma jak zwalnia, no to chce zaoszczędzić, prawda, pieniądze. Więcej zaoszczędzisz zawsze zwalniając kogoś z etatu, bo etat wiąże się z dodatkowymi kosztami po stronie pracodawcy, niż zwalniając, rezygnując ze współpracy z jakimś zewnętrznym dostawcą.
Ale pamiętaj też, że etat, on kosztuje cię jako pracodawcę więcej, natomiast też te zawiązywane rezerwy na te zwolnienia w tych korporacjach też nie są małe, bo tak naprawdę przeprowadzenie zwolnień, czasami dosłownie grupowych, to jest duży koszt i to też nie jest takie proste, bo prawo pracy oczywiście na różnych rynkach jest różne, ale najczęściej chroni tego pracownika, a nie pracodawcę.
Chociaż jest jedna cecha wspólna, charakterystyczna tych wszystkich zwolnień w sektorze technologicznym ostatnich. Po prostu dziękuję się za pracę tym ludziom, których się zatrudniło w czasie pandemii i po pandemii, bo się okazało, że to było na wyrost i oni nie są potrzebni aż tak dużej liczbie. Więc jeśli ktoś załapał się na pracę w jakimś, nie wiem, Google, Amazonie, czy też innym Intelu, w ciągu ostatnich 2 lat, czy też w ciągu ostatniego roku, to pewnie może się troszeczkę obawiać. A jeśli ktoś tam pracuje od 10 lat, to nie przypuszczam.
Choć popatrzymy teraz
na przykład... To inna fala zatrudniania była.
No, nie? Ale jak popatrzymy sobie a propos rynku pracy po na przykład naszych kolegach z CNN-u, kolegach dziennikarzach, no to widząc ich konta twitterowe ostatnio, może nie zdumiewało mnie to, ale to było bardzo, bardzo wyraźne i bardzo widoczne, że to byli ludzie, którzy mieli kilkunastoletnie staże wręcz. Że
ale tam jest trochę inna historia.
To prawda, tam jest merch, jest... połączenie, kombinacja, różne i tak dalej.
No i problem spadającej jednak popularności telewizji,
tak,
nie?
Prawda. No, ale to
takiej
jest ten
liniowej telewizji.
Właśnie tego, na ile trzeba będzie się przestawiać i na ile trzeba być na rynku pracy dzisiaj po prostu zwyczajnie czujnym.
No my wiedzieliśmy, że tak będzie z tą telewizją, dlatego z niej uciekliśmy już dawno temu, nie?
Wyłączmy kamery w takim razie.
Ja wiedziałem, że tak będzie.
Szanowni słuchacze, jak to u was wygląda? Dajcie znak sygnał kuźniar@kuźniarmedia.com. Jeżeli chcielibyście dać znać, jak to wygląda w waszej firmie, być może jak to wygląda u waszych przyjaciół, z przyjemnością zacytujemy. Za dziś, panie Rafale, dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy za twoją uwagę. Kierownictwo produkcji Dorota Żurkowska. Redakcja Agnieszka Szypielewicz. Dystrybucja Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Redaktor naczelny Voice House Jarosław Kuźniar.